Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, drodzy radiosłuchacze. Audycja Szukając Słowa Bożego w piątek przed Niedzielą Palmową, a więc liturgia Niedzieli Palmowej dzisiaj będzie przez nas rozważana. Bardzo gorąco witamy w naszym studiu, już nie po raz pierwszy, księdza profesora, doktora habilitowanego Rajmunda Pietkiewicza, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Witamy, szczęść Boże. Ksiądz również profesor jest opiekunem wspólnoty młodzieżowej Droga. I przedstawiciele tej wspólnoty, dobrze nazwałem?
Tak.
To jest wspólnota
katolicka
Droga. I przedstawiciele tej wspólnoty dzisiaj są z nami, także przedstawmy się.
Izabela Anna Radzewicz.
Krzysztof Kuźniar.
Magdalena Cabała.
Pięknie. Księże profesorze, no właśnie, szczególny czas się rozpoczyna od Niedzieli Palmowej. Wielki tydzień w życiu chrześcijanina. Ktoś powiedział, że to taki skrót naszej wiary, prawda? Jeżeli ktoś by się pytał, w co wierzymy, powiemy mu, przeżyj dobrze Wielki Tydzień, będziesz wiedział.
Tak, dotykamy samego sedna naszej wiary i też w Wielkim Tygodniu stół Słowa Bożego jest zastawiony obficiej, aniżeli normalnie jest to w innych okresach roku liturgicznego. Tych tekstów będzie więcej, będą dłuższe, za chwilę to zresztą zobaczymy. Zanim rozpoczniemy medytację Bożego Słowa, poprośmy Ducha Świętego, aby nam towarzyszył, bo bez Niego nie możemy czytać właściwie tych słów, które w Biblii są zapisane. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś był z nami. Prosimy Cię, przyjdź do nas dziś wieczorem, kiedy otworzymy Biblię i będziemy czytać Twoje Słowo, Słowo, które powstało za Twoim natchnieniem. Prosimy Cię, otwórz przed nami skarbiec Bożego Słowa. Daj nam zrozumieć to, co natchnieni autorzy powiedzieli i daj nam też usłyszeć to, co Ty osobiście mówisz do nas. Pozwól nam dobrze przygotować się przez tę medytację do Triduum Paschalnego i do Niedzieli Palmowej, którą już za chwilę będziemy celebrować. Przyjdź, Duchu Święty. Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty, Święty przyjdź, działaj z mocą na... W Niedzielę Palmową Kościół zastawia nam szerzej niż zwykle i obficiej stół Słowa Bożego, a mianowicie w czasie liturgii czytamy aż dwa razy Ewangelię. Pierwsza opowiada o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, a druga, długi, obszerny fragment, opowiada o męce i śmierci Chrystusa. Rozpocznijmy więc od pierwszego tekstu, od tekstu pierwszej Ewangelii. Pochodzi ona z Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to rozdział 19, wersety od 28 do 40. A więc Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 19, wersety od 28 do 40. Proszę sobie przez chwilę przygotować teksty. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus ruszył naprzedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie ośle uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, Dlaczego odwiązujecie tak, powiedzcie, Pan go potrzebuje? Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich jego właściciele: czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżył się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Czytając Ewangelię, możemy zaobserwować, że Jezus nie chciał rozgłaszania jego mesjańskiej misji. Jest to tak zwany sekret mesjański Jezusa. Zapewne obawiał się, że jego działalność zostanie skojarzona z politycznymi oczekiwaniami ludu w stosunku do Mesjasza. Jednak inaczej dzieje się w momencie wjazdu Jezusa do Jerozolimy na święto Paschy. Jezus jest świadom tego, że idzie na śmierć. Zauważmy, że idzie naprzedzie, jest pierwszy wśród tego pochodu pielgrzymów i uczniów. Śpieszy się, aby wypełnić wolę Ojca. Nie wchodzi jednak do miasta jako zwykły pielgrzym. Sam organizuje swój uroczysty wjazd, który objawia go jako Pana, Mesjasza, Króla i Kapłana. Jezus jest Panem. Gdy uczniowie będą odwiązywać ośle przed innymi, na własną prośbę, na własne polecenie Jezusa, mają nazwać go Panem i powiedzieć: Pan go potrzebuje. Jezus jest Mesjaszem. Wjeżdżając na oślęciu, wypełnia mesjańskie proroctwo Zachariasza. Pokazuje, że jest Mesjaszem. Jest królem. Zauważmy, że ludzie ślą płaszcze na ziemi przed Jezusem, a lud woła: błogosławiony król. Jezus też jest kapłanem. Zaraz po wjeździe do Jerozolimy udaje się do świątyni, gdzie czuje się jak u siebie w domu. Wyrzuca przekupniów i naucza. Gdy faryzeusze żądają, aby uciszył entuzjazm uczniów, Jezus odpowiada: jeśli ci umilkną, to kamienie wołać będą. W dniu uroczystego wjazdu do Jerozolimy Jezus nie kryje, kim jest. Wie jednak, że idzie na śmierć. Wie, że nie spełni politycznych oczekiwań tłumu, bo nie jest takim Mesjaszem i królem, którego oczekują jego zwolennicy. Dlatego wskazuje na siebie jako na Mesjasza, wjeżdżając do Jerozolimy na oślęciu jako król pokoju, pokorny. Było przecież do dypozycji tak wiele proroctw mesjańskich, a Jezus akurat to proroctwo wybrał i wypełnił je, wjeżdżając do Jerozolimy jako król pokoju. Zamiast królewskiej uprzęży i ozdobnego konia wjeżdża na osiołku, na płaszczach ludzkich. Jest królem pokornym. Jezus jest Panem, Mesjaszem, królem i kapłanem, ale jego misja nie ma zadość uczynić ludzkim oczekiwaniom. On wkracza do Jerozolimy, aby wypełnić wolę Ojca. Znamienna jest też wzmianka o zwolennikach Jezusa, o tłumach uczniów. Wiemy, że za kilka dni zawiedzeni Jego osobą opuszczą Go i pouciekają. Czytanie tej perykopy połączone jest dzisiaj z obrzędem procesji z palmami. Sens tego obrzędu bardzo dobrze oddaje wprowadzenie do procesji, które zachęca do pójścia za Panem, do rozważania Jego męki, śmierci i towarzyszenia Mu w tej tajemnicy Paschy. Przeczytajmy może, kończąc tę pierwszą część naszego rozważania, właśnie ten tekst, który usłyszymy w Niedzielę Palmową, który nas zachęci do tego, żeby pójść za Jezusem po usłyszeniu tej Ewangelii. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dziś Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w Jego zmartwychwstaniu i życiu. Pierwsze czytanie, które usłyszymy w Niedzielę Palmową, pochodzi z księgi proroka Izajasza, z 50 rozdziału. Są to wersety od 4 do 7. Księga proroka Izajasza, rozdział 50, wersety od 4 do 7. Proszę sobie zaznaczyć w Piśmie Świętym.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwiącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed niewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Tekst, który przed chwilą usłyszeliśmy, pochodzi z drugiej części księgi proroka Izajasza, z tak zwanego Deutero Izajasza, i opowiada o losach sługi pańskiego. Jest to trzecia pieśń o słudze pańskim, o słudze Jahwe. Łącznie w księdze proroka Izajasza są takie cztery pieśni. Ich lektura będzie nam towarzyszyć w czasie całego Wielkiego Tygodnia. Kim jest sługa pański, kiedy czytamy ten tekst w sensie wyrazowym, według zamysłu autora natchnionego? Sługa pański jest to tytuł nadawany najważniejszym postaciom z historii zbawienia. Tak był nazywany Abraham, Mojżesz, Jozue, Dawid. Nasz sługa z trzeciej pieśni jest więc jedną z kluczowych postaci historii zbawienia. Kim on jest? Są różne próby odpowiedzi na to pytanie. Czasami tak kolektywnie się odpowiada, że jest to lud Boży, cały Izrael. Inni mówią, że tu chodzi o samego Izajasza, może o króla Cyrusa, który też tym tytułem jest określany, Zorobabela, Nechemiasza. Jest wiele prób odpowiedzi na to pytanie. Teksty jednak z pieśni o słudze pańskim są cytowane również w Nowym Testamencie, gdzie przede wszystkim odnoszą się do Jezusa, ale nie tylko. Są też takie teksty, gdzie są one odniesione na przykład do jego uczniów, do świętego Pawła czy do całego Izraela. Jak widać, tekst ten można odczytać na różnych płaszczyznach. Dla nas jednak, kiedy czytamy Słowo Boże w liturgii, bardzo ważny jest ten liturgiczny kontekst. I jeżeli te teksty czyta się w Wielkim Tygodniu, to oznacza, że Kościół chce, abyśmy je zinterpretowali głównie według tak zwanego klucza chrystologicznego, to znaczy jako zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Cóż więc mówi o Jezusie Mesjaszu trzecia pieśń o słudze pańskim? Sługa przedstawia swój stosunek do Boga, który jest podobny do relacji, jaka zachodzi między uczniem a mistrzem, a nauczycielem. On codziennie otrzymuje od Boga pouczenia, chętnie ich słucha i postępuje zgodnie z nimi, mimo napotkanych trudności. Działalność sługi spotyka się z gwałtownym sprzeciwem, który przypomina sprzeciw stawiany słowu prorockiemu. Wrogowie znieważają go, bijąc po plecach, wyrywając włosy i brodę, plują mu w twarz, co w obyczajowości Izraela było szczytem pogardy. Kim są ci wrogowie? Trudno jest ustalić na podstawie samego tylko tekstu, ale jeśli czytamy go w kontekście Wielkiego Tygodnia jako zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, to można w tych osobach widzieć tych, którzy sądzili Jezusa i skazali Go na śmierć. Sługa wyznaje, że wśród doznawanych zniewag nie załamuje się i nie czuje się zawstydzony, ponieważ Bóg go wspomaga, a wobec Niego przeciwnicy nie mogą podważyć Jego niewinności. Przebija tu nadzieja, że w końcu zwycięży sprawa, której on służy. Odpowiedzi na Słowo Boże pierwszego czytania będziemy śpiewać wspólnie psalm 22. Bardzo proszę odnaleźć w Księdze Psalmów psalm 22. Za chwilę będziemy czytać spore fragmenty tego psalmu.
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli. Niech go ocali, jeśli go miłuje. Sfora psów mnie opada. Otoczyła mnie zgraja złoczyńców. Przebodli moje ręce i nogi. Policzyć mogę wszystkie moje kości. Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, śpiesz mi na ratunek. Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana wy, którzy się Go boicie.
Niech się go lęka całe potomstwo Izraela.
Również psalm 22 umieszczony w tym kontekście Wielkiego Tygodnia jest interpretowany w kluczu chrystologicznym jako zapowiedź męki i triumfu Mesjasza. Sam refren to słowa, które Jezus wypowiedział na krzyżu. Zauważmy, że przywołanie tego psalmu przez Jezusa jest potwierdzeniem, iż Jego śmierć nie jest przypadkiem. Została ona zapowiedziana z licznymi szczegółami. Zwróćmy uwagę, ile jest tych szczegółów. Szyderstwa, które były kierowane w stronę ukrzyżowanego, to kuszenie na krzyżu, jeśli jesteś Synem Bożym, podważanie zaufania Jezusa do Boga, przebicie rąk i nóg, dzielenie szat poprzez rzucanie kości. Zauważmy jednak, że ten psalm kończy się modlitwą uwielbienia. Cierpiący bohater psalmu, Jezus, tak odczytujemy ten psalm w świetle całego objawienia, zaufał Bogu, doświadczył ciężkiej próby. Nawet wydawało się, że Bóg go opuścił. Był to jednak tylko pozór. W rzeczywistości Bóg był blisko. Odpowiedział na pełną bólu i ufności modlitwę umęczonego człowieka, Jezusa, i wyrwał go z lwiej paszczy. Stąd modlitwa psalmisty przeradza się z lamentacji w modlitwę dziękczynienia i uwielbienia. Pierwsze czytanie wraz z psalmem 22, czytane w niedzielę palmową, w niedzielę męki pańskiej, zapowiadają zbawczą mękę, śmierć, ale też i chwalebne zmartwychwstanie Jezusa i wprowadzają nas w klimat celebracji tych wydarzeń. Jako drugie czytanie przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Jest to fragment z drugiego rozdziału, wersety od 6 do 11, a więc list do Filipian, rozdział drugi, wersety 6 do 11.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Usłyszany przed chwilą tekst należy do takich dosyć trudnych fragmentów ze świętego Pawła, dlatego może troszkę więcej czasu poświęcimy na jego rozważanie. Kiedy patrzymy na kontekst, w którym on się pojawia, to stanowi on taką zachętę do pokory, do wyrzeczenia się próżnej chwały i wyboru takiej drogi życia, gdzie człowiek żyje dla innych. I przykładem pokory i życia dla innych jest tutaj właśnie Jezus Chrystus. Święty Paweł najprawdopodobniej cytuje w tym miejscu starożytny hymn, który pewnie był znany adresatom, może wykonywali ten hymn w czasie wspólnych modlitw albo liturgii. Jest on nazywany hymnem o kenozie Jezusa Chrystusa, czyli o jego uniżeniu. Najpierw apostoł stwierdza boską preegzystencję Chrystusa i jego prawo do odpowiedniej chwały. Chrystus z natury jest Bogiem. Istnieje, jak mówi grecki tekst, en morphetheu. To słówko morfe ojcowie Kościoła tłumaczyli jako istota, natura. Z boską naturą Chrystusa wiąże się również jego pozycja. On jest Synem Bożym. Z tym wiąże się też chwała boska Jezusa. Chrystus, posiadając z natury boską chwałę, podejmuje się wykonania zleconego mu przez Ojca posłannictwa i w tym momencie dokonuje wolnego wyboru między warunkami bytowania. Dobrowolnie rezygnuje z uprawnień Syna Bożego do manifestowania swojej chwały i równości Bogu Ojcu, co oczywiście nie jest rezygnacją z bóstwa, tylko z tych uprawnień do manifestowania. Ograniczając się do zwykłego ludzkiego bytowania, Syn Boży ogałaca się z boskiej chwały, staje się człowiekiem, przyjmuje ludzką naturę. Tu jest oczywiście aluzja do tajemnicy wcielenia. Gdy patrzono na Niego z zewnątrz, widziano w Nim człowieka. Chrystus przyjmuje naturę ludzką, pozbawioną rajskich przywilejów, a więc podległą cierpieniu i śmierci. Więcej, Chrystus jako człowiek staje się sługą Boga. Zauważmy, że tutaj powraca motyw, który już w liturgii słowa się pojawił w pierwszym czytaniu, właśnie zapowiedź Chrystusa w pieśni o słudze pańskim. Od użytego tutaj słowa właśnie ogołocić, to jest to grecki czasownik keno, pochodzi nazwa tego hymnu, a więc hymn o kenozie, o tym uniżeniu, ogołoceniu się Jezusa. Służba, którą podejmuje, staje się misją jego ziemskiego życia. Polega ona na posłuszeństwie woli Ojca, który pragnął odkupienia i zbawienia człowieka. To jednak nie było wszystko. Otóż ta kenoza, to uniżenie się, ogołocenie Syna Bożego nie zatrzymało się tylko na wcieleniu i pełnieniu woli Ojca. Chrystus, pełniąc wolę Ojca, wchodzi w konflikt z ludźmi. Nie rezygnuje jednak z wypełnienia swojej misji. Jest posłuszny pomimo grożącego mu niebezpieczeństwa. Stał się posłusznym aż do zapłacenia za swoje posłuszeństwo śmiercią, i to możliwie najbardziej haniebną i bolesną, na krzyżu. Śmierć haniebna i dla Rzymian, tak karano niewolników, ale też dla Żydów, bo przeklęty jest ten, kogo powieszono na drzewie. Użyte tutaj słowo uniżył podkreśla pokorę Syna Bożego. W tekście tym można usłyszeć echo całej historii ludzkości, pełnej pychy, nieposłuszeństwa wobec Boga. Nie byli od niej wolni nawet ci, których Biblia określa mianem sług Bożych, jak na przykład Mojżesz czy Dawid. Chrystus Jezus staje się niejako jedynym doskonale posłusznym i pokornym człowiekiem. reprezentantem całej ludzkości, staje się drugim Adamem, z tym, że posłusznym. Ta kenoza, czyli to ogołocenie, uniżenie i posłuszeństwo Chrystusa przynoszą nagły zwrot w losach sługi Boga człowieka. Zostaje on wywyższony ponad wszystko. Chodzi tu oczywiście o zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i zajęcie miejsca po prawicy Ojca. Darowane jest Jemu najwyższe imię. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o ten tytuł Kyrios, czyli Pan. Imię w Biblii oddaje istotę, oddaje godność i władzę. Dalej, adoracja i poddanie. Całe stworzenie zgina kolana przed Jezusem, Kyriosem, czyli Panem. To zgięcie kolan jest należne Bogu ze strony całego stworzenia, bez wyjątków. Całe stworzenie zgina kolano. Aniołowie, żyjący, zmarli, nawet demony. Podsumowując, za skrajne uniżenie się Jezus uzyskał najwyższą godność. Za swoje posłuszeństwo, posłuch wszystkich, a za postawę sługi rzeczywistą władzę. Pierwsze czytanie zapowiadało przyjście sługi pańskiego. Drugie, jak widzimy, czytanie pokazuje, że ta zapowiedź zrealizowała się, wypełniła w Jezusie Chrystusie. W Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę Męki Pańskiej, kiedy wchodzimy w celebrację Paschy Jezusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, Kościół poleca nam czytać opis męki Jezusa. Jest to oczywiście bardzo długi fragment wielostronnicowy. Ja wybrałem na dzisiejszy wieczór finalny fragment Paschy według świętego Łukasza i za chwilę z podziałem na rolę przeczytamy z Ewangelii Łukasza z 23 rozdziału wersety od 33 do 49, a więc Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 23, wersety od 33 do 49. Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił:
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili:
Innych wybawiał? Niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym.
Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc:
Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie.
Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu:
Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas.
Lecz drugi, karcąc go, rzekł:
Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił.
I dodał:
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
Jezus mu odpowiedział:
Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju.
Było już około godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.
Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił:
Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy.
Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały, bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Pochylmy się w naszej medytacji nad słowami Ewangelii. Ukrzyżowany Jezus modli się za swoich prześladowców. Jezus, jak wiemy, nauczał o miłości nieprzyjaciół i kazał się za nich modlić w tej samej Ewangelii, w 6 rozdziale i w 28 wersecie o tym czytamy. Ale teraz jako dobry nauczyciel nie poprzestaje tylko na słowach. On sam modli się za tych, którzy nie rozpoznali, kim on jest, i ukrzyżowali go. Podczas ukrzyżowania wypełniają się słowa wcześniejszych pism, co wskazuje, że śmierć Jezusa nie jest przypadkiem. Była ona zapowiedziana przez Boga i wpisuje się w Boży plan zbawienia, więc powracają tutaj motywy, o których już mówiliśmy, na przykład z psalmu 22, werset 19, podział szat Jezusa. Jezus zostaje ogołocony ze wszystkiego, nawet z szat. Wiemy, że skazańców wieszano nago na krzyżach. Lud stał i patrzył. Prawdopodobnie jest to aluzja do proroctwa z księgi proroka Zachariasza, 12 rozdział, 10 werset: będą patrzeć na tego, którego przebili. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To z kolei jest cytat z innego psalmu, z psalmu 31, z 6 wersetu. Ten psalm jest wieczorną modlitwą, którą można było odmawiać przed snem. Jezus, umierając, jest pewny, że Bóg znajdzie ratunek, że w Bogu znajdzie schronienie i wybawienie, że obudzi się ze snu śmierci w innym świecie, że w nowym życiu obdarzony zostanie życiem, które się nie kończy. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, czytamy. Jezus umiera w opuszczeniu. Jest to aluzja do psalmu 38, 12 wersetu. Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby i moi bliscy stoją z daleka. Jak widzimy, tych odniesień do Starego Testamentu jest tutaj wiele. Śmierć Jezusa nie jest przypadkowa. Ona została zapowiedziana. Wypełniają się w tym miejscu pisma Starego Testamentu. Jezus został wyszydzony na krzyżu. W 4 rozdziale i 14 wersecie Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy kończy się scena kuszenia Jezusa, czytamy: gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Na krzyżu Jezus przeżywa ostatnią walkę, ostatnie kuszenie. Diabeł przy pomocy członków Wysokiej Rady, żołnierzy i jednego ze skazańców uderza w mesjańską godność Jezusa. Jeśli jesteś Mesjaszem, jeśli jesteś królem, czy ty nie jesteś Mesjaszem? Jezus jednak inaczej rozumiał swoją mesjańską godność. On jest zbawcą, jest Mesjaszem. To była rola Mesjasza, zbawiać. Ale droga do zbawienia, którą realizuje Jezus, prowadzi przez pełnienie woli Ojca, przez krzyż i zmartwychwstanie. Jezus realizuje wolę Ojca i nie pozwala, aby ludzkie szyderstwa pokrzyżowały plany Boże. Ukrzyżowanie Jezusa jest ukazane jako Jego królowanie. Motyw ten pojawił się już w liturgii Niedzieli Palmowej w pierwszej Ewangelii, o czym mówiliśmy. Kiedyś matka synów Zebedeusza, prosząc, aby jej synowie Jakub i Jan zasiedli w Jezusowym Królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Jego stronie, zwracała się z taką prośbą do Jezusa. Zobaczmy, że w tej scenie ukrzyżowania po prawej i po lewej stronie Jezusa stanęły krzyże. Krzyż Jezusa jest ukazany tutaj jako Jego tron. Jezus króluje z krzyża. Potwierdza to napis nad Jego głową: to jest król żydowski. Dopiero krzyż w pełni pokazuje, co Jezus rozumiał, mówiąc o swoim królestwie. Ono nie jest z tego świata. Prawdziwym królem jest ten, kto pełni wolę Ojca. Jezus umiera jako sprawiedliwy. Przywołajmy tutaj wyznanie dobrego Łotra. On nic złego nie uczynił, a pomimo tego umiera na krzyżu. Także setnik, gdy Jezus skonał, powiedział: istotnie człowiek ten był sprawiedliwy. W starożytnym świecie taki ktoś jak setnik, czyli dowódca setki żołnierzy, miał pewien autorytet. Jeżeli to wypowiedział, to słowa te mają znaczenie, mają moc. Jezus umiera pomimo tego, że był niewinny. Śmierć Jezusa ma wymiar kosmiczny. O godzinie 6, jak mówi Słowo Boże, czyli o naszej mniej więcej 12, czyli w południe, aż do godziny 9, czyli naszej godziny 15, zapadają ciemności. Następuje zaćmienie słońca. Według proroka Amosa jest to znak gniewu Bożego nad światem z powodu grzechu. Na krzyżu rozegrał się sąd nad światem. Zauważmy, że ciemności towarzyszą konaniu Jezusa, ale po Jego śmierci znikają. Słowo Boże mówi, że do godziny 9 te ciemności zapadły, czyli do naszej 15, a więc śmierć Jezusa przyniosła światu światło. Jest jeszcze wiele innych owoców śmierci Jezusa, które możemy wyczytać z tego tekstu. Dobry Łotr już dziś, czyli w dniu śmierci Jezusa, wchodzi do raju. Śmierć Jezusa otwiera drogę do tego raju, który ludzie utracili. Rozrywa się zasłona przybytku. Kończą się czasy Starego Przymierza. Każdy, kto wierzy w Jezusa, uzyskuje śmiały przystęp do Ojca, do miejsca Świętego Świętych. Setnik wyznaje, że Jezus był sprawiedliwy. Setnik wyznaje wiarę w Jezusa. Rodzi się wiara w Jezusa, już tutaj pod krzyżem. Tłum bije się w piersi. Jest to znak pokuty i nawracania się. A grupka zwolenników Jezusa, stojących z daleka, to zalążek Kościoła. Proszę zobaczyć, jak brzemienna w skutki, zbawcze skutki jest ta śmierć Jezusa. Ewangelista przez różne aluzje jakby wydobywa nam właśnie, pokazuje, jakie znaczenie ma śmierć Jezusa. Wszystko się dokonało. Jezus zwyciężył, bo wypełnił wolę Ojca. Wycieńczony walką, zasnął snem śmierci. Ale wiemy, że to nie jest koniec jego historii. Podsumujmy nasze rozważania słowami starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka jako zagubioną owieczkę.
Audycja Szukając Słowa Bożego pod dzisiaj kierownictwem księdza profesora Rajmunda Pietkiewicza, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Młodzież ze Wspólnoty w Drodze. Za chwilę telefon do naszych słuchaczy, więc jest okazja też do waszego tutaj świadectwa, podzielenia się myślą, przemyśleniem, refleksją. Ja przypomnę może telefony i potem jeszcze kilka chwil. 655 23 55 655 23 56 numery dla Polski Północnej, Południowej, dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66.
Tak, zapraszamy do dzielenia się, do zadawania jakichś ewentualnych pytań. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, to przede wszystkim szukamy tego sensu wyrazowego. Co autor natchniony chciał powiedzieć, i właśnie w tych rozważaniach temu wiele miejsca poświęciliśmy, ale ważny jest też drugi krok w czytaniu Słowa Bożego. Jaką reakcję w nas to słowo wywołało? Co do nas osobiście Duch Święty powiedział. I zanim otrzymamy pierwsze telefony, poproszę tutaj młodzież, która jest ze mną w studio, żeby właśnie podzieliła się, co do nich osobiście Duch Święty powiedział, kiedy słuchali tego Słowa Bożego. Może zaczniemy od pani Izy.
Więc to, czym ja chciałabym się podzielić, to to, że Jezus jest miłosierny do końca, niezależnie od tego, jaki ból jako człowiek i Bóg doznaje na krzyżu. Potrafi wybaczyć swoim oprawcom, mówi do nich: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Też do Łotra mówi: zaprawdę powiadam ci, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Więc mimo tego cierpienia, które przeżywa Jezus, On wciąż jest miłosierny, umierając za nas.
Mhm. Tak, mnie to na przykład bardzo tak uderza w tej scenie kuszenia Jezusa na krzyżu, właśnie ten moment, kiedy On jest wyzywany, On jest kuszony. Przypomnijmy sobie takie sytuacje, kiedy na przykład my byliśmy postawieni w miejscu człowieka, nic złego nie uczyniliśmy, a ktoś nas jakoś wystawia na próbę. Jak trudno jest przeżyć właśnie takie kuszenie, a jeszcze myśleć o innych wtedy, modlić się za nich, okazywać im miłosierdzie. Tu rzeczywiście Jezus okazał się wspaniałym nauczycielem. Nie tylko mówił o miłosierdziu, nie tylko polecał modlić się za tych, którzy nas prześladują, ale sam to uczynił. Tak, czy jeszcze jakieś refleksje Słowo Boże w nas wzbudziło?
Mnie osobiście najbardziej poruszyło czytanie z księgi proroka Izajasza o słudze pańskim. Człowiek na co dzień w ferworze różnych obowiązków zapomina o dobru, jakim Bóg go obdarzył. Często dochodzą wówczas różne przykre emocje, uczucia do głosu, podsycane jeszcze oporem ze strony tego świata. I dopiero otwarcie swojego serca na słowo, dzielenie się nim ze swoimi bliźnimi poprzez dawanie świadectwa, daje prawdziwy pokój serca i uzdalnia do pokonywania trudności, przeciwności w imię miłości. Wydaje mi się, to zaufanie Bogu to jest takie przybicie do swojej łodzi, do bezpiecznej przystani. Mimo że serce często niespokojne, można je porównać do poruszonej tafli jeziora. Tak tylko w Jezusie mogę doświadczyć uciszenia. I przylgnięcie właśnie do Jezusa roztacza wokół mnie rodzaj takiego parasola ochronnego, przez który nie dosięgają mnie zniewagi, oplucia. I wtedy wówczas tego wstydu nie doznam. Sam osobiście tego doświadczam, będąc jako wolontariusz Światowych Dni Młodzieży, że służba Bogu, drugiemu człowiekowi przynosi dużo pokoju i dużo łask od Boga i od Jezusa.
Ja tak kiedyś się zastanawiałem, medytując nad męką Jezusa, na czym polega ta walka, którą stoczył. Oczywiście ból fizyczny, ale myślę, że ta walka głównie rozegrała się w jego sercu. Jest taka scena w Pasji Jezusa, kiedy w ogrodzie Getsemani uczniowie chcą bronić Jezusa. Jezus mówi: a co myślicie, że nie mógłbym poprosić Ojca, aby mi zastępy anielskie wystawił? Jezus cały czas miał taką możliwość. Mógł w każdym momencie powiedzieć nie, niejako wycofać się, ale jakby każdy krok czynił w zaufaniu do Ojca. Jeszcze jeden krok i jeszcze jeden krok, a był ze wszystkich stron atakowany. On zaufał całkowicie do końca Ojcu właśnie w czasie tej pasji i nie wycofał się, chociaż, tak jak powiedział, mógłby to zrobić. Czy nie wiesz, że mógłbym poprosić Ojca, aby wystawił zastępy anielskie? Tak, co jeszcze nam Słowo Boże powiedziało?
Mnie osobiście uderzyła niezłomna pokora i posłuszeństwo Jezusa, człowieka, ale Syna Bożego, wobec Boga Ojca. Jest to dla mnie taka zachęta właśnie do naśladowania tej pokory, posłuszeństwa Bogu wobec mnie, wobec tych planów, które Pan Bóg ma do mnie. I nagrodą, tak jak dla Jezusa, jest wywyższenie. Wprawdzie nie jest to wywyższenie w takiej logice ludzkiej, chwała, splendor, bo po ludzku Jezus został wywyższony na krzyżu, przeszedł przez hańbę, poniżenie, aż do śmierci, aczkolwiek nagrodą była chwała Boża. I dla mnie też nagrodą ma być ta chwała Boża, czyli nagroda w logice Bożej, a nie w logice ludzkiej.
Dziękujemy bardzo za te słowa dzielenia.
I odbieramy telefony od naszych słuchaczy. Bardzo prosimy, szukając Słowa Bożego, kto jest z nami.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Jeśli chodzi o Ewangelię, to jest to zupełnie niezwyczajna sprawa, która w mentalności świata nie ma, powiedzmy, prawie żadnego odwzorowania, że król wszechświata jest wzorem pokory. I wydaje mi się na pewno, że tak jest, że ten wzór pokory jest takim jakby naczelnym wskazaniem dla człowieka, który pragnie naśladować Jezusa. A Jezus mógłby przecież w jakiś sposób tutaj powiedzieć tak, że dystansuje się od tego, bo jest Panem, bo akcentuje, że powiedzcie, że Pan prosi o tego osiołka, a jednocześnie zgadza się na najmniej wytworny sposób przejazdu. I całym swoim życiem jakby potwierdza to, co mówił, że do mnie należy wszelka władza w niebie i na ziemi, a jednocześnie przyszedłem nie po to, żeby mi służono, ale po to, żeby służyć. I teraz jeśli chodzi o słowa z Księgi Izajasza, one zaistniały w moim życiu w bardzo znamiennych okolicznościach. Był to czas, miesiąc po śmierci mojej małżonki w 97 roku, a jednocześnie czas, kiedy kończyło się trzydniowe spotkanie mojej wspólnoty. W tym czasie ksiądz, opiekun z naszej wspólnoty, zapytał, czy ktoś we wspólnocie ma jakąś uroczystość. I ci, którzy wiedzieli, powiedzieli, że ja mam urodziny. Ksiądz poprosił mnie do siebie i jednocześnie poprosił, żebym otworzył Pismo Święte, żeby się zapoznać, jakie słowa chce mi Pan Bóg podarować z okazji moich urodzin. I to były właśnie te słowa z Księgi Izajasza, że Pan Bóg dał mi język wymowny, abym w strapionym sercu niósł słowa krzepiących. I jakie to były dla mnie zbawienne słowa, miałem się już wkrótce przekonać, ponieważ trudne chwile związane ze zgonem żony powodowały, że serce upatrywało swoje pociechy. A Duch Święty wzbudził taką myśl, że jest wielu, którzy potrzebują takiej pociechy jak ty sam. Docieraj więc do nich i zanoś im właśnie słowo krzepiące. Ja się tej sugestii podporządkowałem i chociaż to już jest prawie 20 lat, cały czas się jej podporządkowuję i w ten sposób z mojego bólu Pan Bóg uczynił lekarstwo dla innych, a także dla mnie samego. I tu się potwierdziły słowa świętego Franciszka, albowiem dając, otrzymujemy. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten głos, za to właściwie świadectwo. Tutaj słuchając tych słów, tak sobie pomyślałem, zobaczmy, jak pasja Jezusa nas uczy. W niedzielę, kiedy będziemy wyruszać w procesji z palmami, usłyszymy te słowa: pójdźmy za Jezusem. Pójdźmy za Jezusem to nie oznacza tylko pójść za Nim fizycznie, ale naśladować Go. My w niedzielę palmową wchodzimy w pasję Jezusa i właśnie czynimy to po to, aby kontemplować to, co On robi, żeby słuchać Jego słów, żeby po prostu uczyć się od Niego, żeby Go naśladować, bo wtedy stajemy się Jego uczniami. I pasja Jezusa jest tak wprost taką kopalnią, takim jakby podręcznikiem, z którego dobry uczeń Jezusa może się naprawdę bardzo wiele nauczyć. I Niedziela Palmowa właśnie zachęca nas do takiego przeżycia całego Wielkiego Tygodnia, do takiego przeżycia Paschy. Także jeszcze dziękuję raz za ten głos. Tym, co możemy się uczyć w pierwszym rzędzie, jest rzeczywiście pokora Syna Bożego, która jest zbudowana na prawdzie. To jest fundament pokory.
Tak. A jeszcze tutaj się może włączę, nie wiem, co ksiądz profesor na to, czy wy także ze wspólnoty Droga, tak? Wspólnota katolicka, dobrze mówię? Droga.
Tak, tak,
tak. Takie odkrycie miałem ciekawe. W Ziemi Świętej, będąc na pielgrzymce z rodziną Radia Maryja, to ojciec Bolesław Słota, tutaj często goszczący, zwrócił uwagę, kiedy odmawiamy nowennę do Bożego Miłosierdzia, w drugim dniu jest taki fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny. Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nie jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje. No właśnie, to było dla mnie, było to takim, potrzebowałem tyle czasu, żeby taką rzecz sobie uprzytomnić, ale ksiądz profesor to czuje, o co tu chodzi, prawda? Że Jezus Chrystus na krzyżu widział wszystkich nas, zakonników, kapłanów, do końca świata będących, żyjących, bo mówił o tych, którzy oczywiście byli Jego wiernymi uczniami, czyli ta z krzyża, ta boskość Chrystusa patrząca, cierpiał jako człowiek, ale widział wszystko jak Bóg, prawda? Do końca świata.
No tak, każde dzieło, którego dokonuje Chrystus, ma taki podwójny wymiar, jest pewnym znakiem, ono się dzieje w historii, prawda? Fakt, który się dzieje w historii, jest znakiem, ale Jezus jest też przecież Bogiem, a więc jakby przekracza granice czasu. Dla Niego nie ma ani przeszłości, ani przyszłości, ani teraźniejszości, bo Bóg istnieje poza czasem, Bóg stworzył świat, a więc każde z takich wydarzeń właśnie ma z jednej strony ten wymiar taki doczesny, a z drugiej strony wymiar wieczny. Mi się podoba z Listu do Hebrajczyków taki tekst, mnie uderza, że Chrystus właśnie raz na zawsze dokonał na krzyżu tego dzieła odkupienia. Raz na zawsze. To tak jak matka mówi na przykład dziecku, prawda, żebyś raz na zawsze zapamiętał sobie, to znaczy od tego momentu i już zawsze, tak? Czyli jakby ten zbawczy czyn Chrystusa, to co uczynił na krzyżu, to trwa.
A tutaj widział swój Kościół, widział swój Kościół, ten ziemski, do końca jego trwania. Popatrzcie, to nie było tak, że tylko ten zastanawia się, po prostu widział jako Bóg wszystko. Wszystkich kapłanów, wszystkie osoby zakonne, w nas teraz modlących się, i myśmy byli wtedy wsparciem dla niego na drzewie krzyża.
Tak, widział każdego z nas. To jest jakby w krzyżu Chrystusa każdy z nas musi zobaczyć siebie, bo tym, co nam otwiera bramy do zbawienia, to jest wiara, że Chrystus za mnie umarł i za mnie zmartwychwstał. Umarł za moje grzechy, zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia, i my musimy się jakoś zidentyfikować właśnie z tą męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, że to jest dla mnie i za mnie osobiście.
I mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Halo, halo.
Pomocne teraz.
Proszę bardzo, słuchamy.
Więc w tym sługa Jahwe, i to się wszystko na tym krzyżu właściwie wyjaśnia. I to w czasie, że to był Pan Jezus pełny. Znaczy,
Panie Krzysztofie, ale to Pan, tak? Bo nie poznaje Pan Krzysztof.
Może przeszedł tą drogę paschalną, to bym chciał krótko powiedzieć.
Panie Krzysztofie, prosimy, już Pan jest na antenie. Od razu.
No zobaczymy, no tak jak Pawełek. Tak.
Już Pan jest, Panie Krzysztofie, halo, Panie Krzysztofie.
Tak, jestem.
Tak, słuchamy Pana.
Jestem, czuwam.
Cały czas, ale pan już jest na antenie, my Pana słyszymy od początku.
I potem koniec.
Jest już Pan na początku.
Po Wielkanocy, Ojcze.
Panie Krzysztofie, słuchamy Pana, bardzo proszę.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
Bóg zapłać serdecznie ojcu Januszowi, księdzu profesorowi Rajmundowi. Ksiądz profesor wybaczy, że przypomniałem sobie, że święty Rajmund z Kapui, który był ojcem duchownym i spowiednikiem Katarzyny Sieneckiej, kiedyś do niej powiedział, znaczy ona kiedyś do niego powiedziała, Katarzyna Sieniecka, ty się cały skąp w krwi Pana Jezusa. I już przechodzę do tej egzegezy i do tych wspaniałych dzisiejszych naszych rozważań. Otóż tam jest ciągle jeszcze mowa w tym sensie takim proroczym, i potem cały czas w tych tekstach, które przywoływaliśmy, właśnie ten Pan, ten właśnie sługa Pana, to wszystko. Więc ja myślę, że to, że ponieważ historycznie Niedziela Palmowa to była niedziela, w której się obchodziło dawniej święto Chrystusa Króla. To potem już jakoś gdzieś tam zaginęło, ale mówił Paweł VI, papież, często przypominał, że jest taki rodzaj takiego nobile orgoglio, czyli takiej szlachetnej dumy. Ja tak czuję, myślę, nie wiem, proszę, niech ksiądz profesor powie na ten temat, że pomimo całej tej okropności, całej tej właśnie tego przejścia tą drogą paschalną w historii Kościoła Pana Jezusa, on jednak musiał mieć to nobile orgoglio w sobie, to, że on jest synem takiego właśnie Ojca Niebieskiego, miłosiernego, i że to służy tak wielkiej właśnie roli mesjańskiej, która się dokonała. Ja pamiętam taką scenę Santa Croce Jerusalemę, tam niedaleko, Cicjanusz wie doskonale, to jest bardzo blisko waszego domu. Całowaliśmy w Wielki Piątek tą największą relikwię krzyża świętego, którego tam święta Helena przywiozła, i tam cała bazylika powstała. I tak mi utkwiło w pamięci taka scena, że kiedy to już się tam kończyło, ludzie stali w kolejce do tego całowania, już komuś tam na końcu tej kolejki jakby odmówiono pocałowania tej relikwii. I ta osoba musiała to bardzo głęboko przeżywać, bo kiedy się zbliżyła i próbowano ją odsunąć, to ta osoba się całkowicie poddała, zluzowała w ogóle swoje mięśnie, opadła w rękach tych, którzy chcieli do tego pocałowania nie dopuścić, i wtedy zrozumiałem, że taka właśnie była postawa Pana Jezusa, ta cała właśnie uległość Ojcu, taka właśnie do końca, i ta świadomość, prawda, do jakiej roli po prostu Pan Jezus tam jakoś doszedł. I pamiętam, nie wiem dlaczego w pewnym okresie swojego życia ojciec Jan Góra nazywał siebie tak dosyć głośno sługą Pana. No tak to tak gdzieś biegał i mówił, a tutaj sługa Pana mówi, prawda, i to I to w tym momencie tego naszego, bo przecież te teksty, księże profesorze, przecież one są takie tylko całościowe do jakiegoś rodzaju ogarnięcia. Ale jeżeli my w tym momencie w tą tajemnicę wejdziemy właśnie jakoś tak z naszą, z prawdą o naszej rzeczywistości i znajdziemy tam odniesienie, to rzeczywiście moc tego działania Wielkiego Tygodnia, Wielkiego Pokoju Piątku w szczególności, ona wyciśnie to piętno na nas, który my odnajdziemy właśnie tą wielką radość tego,
tak że jest. My się możemy... Panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo panu.
Możemy razem z Chrystusem królować.
Mógł zapać, bo jeszcze damy komuś, bo jest jeszcze czas już ograniczony. Bardzo prosimy, księże profesorze, jakieś słowo, komentarz.
Tak, tutaj pan poruszył ciekawy motyw, który w Biblii jest dosyć mocno wyakcentowany, że krzyż Chrystusa, jego śmierć na krzyżu jest ukazana jako zwycięstwo. Chyba najbardziej w Ewangelii według świętego Jana, gdzie krzyż to jest wywyższenie Jezusa. On nawet sam mówi, kiedy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie. Ja tak kiedyś się zastanawiałem właśnie, co to znaczy. No przecież Jezus jest sponiewierany na krzyżu, upokorzony. Dla Niego jest to wywyższenie i przyciąga w ten sposób. Zobaczmy, że Chrystus na krzyżu jest całkowicie wolny. Nie ma niczego, co by jakoś ograniczało Jego wewnętrzną wolność. Oddaje wszystko. Oddaje godność, oddaje szatę, nawet oddaje matkę, oddaje ducha, ciało, życie. Wszystko dlatego, że służy Ojcu, jak dokonuje pewnego wyboru, żeby chce być tym właśnie Eved Adonai, prawda, czyli sługą pańskim, sługą Jahwe. I nie ma niczego takiego na zewnątrz, co potrafiłoby jakby ten jego wybór zakwestionować i sprowadzić go z tej drogi. To jest prawdziwa wolność w służeniu Panu Bogu. I to jest jego wywyższenie. I mnie osobiście właśnie to pociąga w Chrystusie ukrzyżowanym. Jeśli zostanę nad ziemią, kiedy zostanę nad ziemią wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. Krzyż Chrystusa to wywyższenie.
Nie wiem, czy jeszcze telefon, czy już pewne podsumowanie ma ksiądz profesor zaplanowane?
No jeszcze jest 7 minut.
Dobrze, to odbierzmy, bardzo prosimy. Słuchamy Radio Maryja, proszę bardzo.
Już można?
Tak, tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Krystyna, bardzo dziękuję za tą refleksję, ponieważ dostrzegłam sąd ostateczny, prawda? Chrystus, Syn Człowieczy, wśród złoczyńców, wszystko według Pisma, według działania Ducha Świętego przez proroków i osobistą posługę Syna Bożego, jest między łotrami, przyjmuje pokorę, czyli w swoim nauczaniu uczy nas, że mamy właśnie być pokornymi, a więc przyznawać się do grzechu, bo jesteśmy grzesznymi, a Chrystus nie popełnił żadnego grzechu, mimo że był z nami w życiu ziemskim, dalej pozostaje. Po lewej stronie nas są ci, którzy oporni, którzy po prostu nie, albo nie mają łaski, albo nie chcą, nie mają tej woli upokorzenia się. I rzeczywiście dostrzegłam, że ten łot, który w relacji, widząc czystość duszy Jezusa, dostrzegł swój brud grzechu i kaja się, prawda, ma tę łaskę i od razu Chrystus wlewa mu tę nadzieję na ten raj, którym jednak każdy w sercu nosi. Tutaj widzę właśnie i dobrze, że Chrystus jest jak te zielający ziarno od plew dobrych od złych, tych błogosławionych pójdźcie, prawda, bo nakarmiliście, daliście mi jeść, a ten oporny też tak pić. Ktoś powiedział, że Chrystus życi się właśnie taką świętością, takim faryzeizmem, pysznymi ludźmi, a nie grzesznikami. Bardzo dziękuję i szczęść Boże. No i oczywiście Maryja pod krzyżem stojąca, która jest dana nam jako z Janem, jako to matka ucząca nas codziennie pokory, żeby jednak tam być razem z Jezusem. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo za ten głos. Może wyeksponuję jeden taki motyw, który tu się pojawił. Śmierć Jezusa na krzyżu jako sąd nad światem. Oczywiście ten element jest tam obecny. Myśmy też w rozważaniach o tym mówili. I tutaj taki dobry przykład. Greckie słowo sąd to jest krizis, czyli rozdział, podział jakby na dwie części. I to widać, są dwa krzyże. Jeden łotr wchodzi do raju, a drugi nie wchodzi. Także ten sąd nawet też w takim wymiarze się dokonał. Czas na podsumowanie. Wprowadzamy poprzez tę audycję, jakby przygotowujemy się do przeżywania Niedzieli Palmowej, Niedzieli Męki Pańskiej. Myślę, że jakby sens tej niedzieli pokazuje to wprowadzenie do procesji z palmami, gdzie kapłan będzie się zwracał do wiernych i powie z głęboką wiarą i pobożnością: pójdźmy za Panem, aby uczestniczyć w tajemnicy Jego krzyża. Pójść za Panem to nie tyle pójść fizycznie, tak jak w procesji pójdziemy, ale to też coś oznacza. Chodzi o naśladowanie Jezusa. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są to kluczowe momenty w Ewangeliach w formowaniu uczniów Jezusa. I właśnie ta liturgia Niedzieli Palmowej, liturgia Męki Pańskiej, jakby nas właśnie tego zaprasza, abyśmy byli takimi dobrymi uczniami, aby Jezus, który oddaje swoje życie za nas, dla naszego zbawienia i zmartwychwstanie, rzeczywiście był dla nas takim nauczycielem. To, co żeśmy słyszeli, te świadectwa, to dzielenie się jakby nam pokazuje, że rzeczywiście Męka Pańska jest taką, no, jakby finalną lekcją formowania każdego ucznia Jezusa, bo wtedy właśnie stajemy się najbardziej do Niego podobni, jeżeli Go naśladujemy w Jego męce, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, jeżeli mamy udział właśnie w tych misteriach. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej naszej audycji, szczególnie osobom ze wspólnoty katolickiej Droga, Izabeli, Krzysztofowi i Magdzie. Dziękuję wszystkim tym, którzy po drugiej stronie słuchali, tym, którzy dzwonili, dzielili się. Niech Pan Bóg nam wszystkim pobłogosławi na ten czas Paschy. Życzę wszystkim, aby to był czas owocny, żebyśmy rzeczywiście stawali się uczniami Jezusa. Niech ta Pascha otworzy przed nami nowe perspektywy. Jeszcze raz niech nam da nowe życie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Raz jeszcze dziękujemy. Przypomnę, ksiądz profesor Rajmund Pietkiewicz dzisiaj był tym, który tłumaczył nam Słowo Boże na najbliższą niedzielę, Niedzielę Palmową, i także wspólnota katolicka Droga. Dziękujemy Wam, pozdrawiamy, życzymy dalszej, dobrej, pięknej działalności, prawda? Bo to już lata trwa to trwanie w tej drodze, w tej wspólnocie, tak?
No, kilka lat, tak. Wspólnota powstała w 2009 roku, także już 7 rok.
I ile jest zaangażowanych osób mniej więcej?
No tak, nigdy żeśmy się dokładnie nie liczyli, jest to kilkadziesiąt osób.
Myślę, około 100 osób.
Wszyscy przyszli, to około 100 osób, a tak na spotkaniach jest kilkadziesiąt osób, około 50, tak regularnie uczestniczy w naszych spotkaniach wtorkowych.
Pięknie. Dziękujemy, zapraszamy jeszcze, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.